Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Bóg jest miłością. Mówiłem ostatnio o głównych grzechach przeciwko podstawowej prawdzie wiary, że jest jeden, jedyny Bóg, który, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna, czyli przez Jezusa Chrystusa, swoje wcielone Słowo. W związku z tym nasuwa się pytanie, dlaczego ludzie tak dawniej, jeszcze w Starym Testamencie, jak i współcześnie, odrzucają Boga jedynego, albo przynajmniej nie dają Mu należnego pierwszego miejsca w swoim życiu? Dlaczego tak jest? Odpowiadając na to pytanie, zaryzykowałbym tezę, że dlatego odrzucają Boga jedynego, bo nie wierzą, że On jest miłością. Nie otwarli się na doświadczenie tej miłości. Być może na skutek jakichś błędów wychowawczych słowo Bóg kojarzy im się z surowością tyrana, który bezwzględnie zsyła karę zawsze i za byle jakie wykroczenie. Odrzucenie Boga jedynego, który sam o sobie dał niezliczone dowody, że kocha, i zarazem ucieczka w różne formy bałwochwalstwa czy ateizmu, często uważane są za przejaw wolności i autonomii człowieka. Skoro człowiek odrzucił Boga, bo przerażał Go i ograniczał, to teraz wydaje mu się, że już nie musi się bać i wreszcie może się realizować. Takie przeświadczenie to kalka tej pokusy, jakiej w raju ulegli pierwsi ludzie. Zły duch obiecał im, że będą równi Bogu. To znaczy, że będą mogli tak jak On, sami decydować, co jest dobre, a co złe, i będą mogli znaleźć szczęście według własnego sposobu. Szybko okazało się, że nie tylko nie znaleźli szczęścia, ale ściągnęli na siebie, na potomnych i resztę stworzenia wiele zła. Gardząc Bożą miłością, zburzyli podstawową harmonię świata, której skutki odczuwamy do dziś. Nie inaczej jest z tymi, którzy w imię jakichś złudzeń odrzucają Boga jedynego i Jego miłość. Co z tego, że mają poczucie wolności i samospełnienia, skoro idą przez życie jakby we mgle, po omacku, a przy tym z ogromną pustką w sercu, której nie da się niczym zapełnić, ani sukcesem, ani majętnością, ani sławą czy władzą? Czyż nie miał racji święty Augustyn, który, doświadczywszy skutków bałwochwalstwa, pisał we wstępie do swoich wyznań: stworzyłeś nas, Boże, jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. W naturze człowieka jest więc wrodzona potrzeba miłości, kochania i bycia kochanym. Tę potrzebę w całej pełni zaspokoić może jedynie ten, który jest miłością. Właśnie tak, przynajmniej dwukrotnie, określa Boga jedynego święty Jan Ewangelista. On osobiście doświadczył miłości Chrystusa. Nazwany jest więc umiłowanym uczniem Pana, gdyż był najbliżej Jezusa podczas ostatniej wieczerzy i jako jedyny z grona apostolskiego pozostał z Nim przez cały czas męki i śmierci na krzyżu. Tuż przed skonaniem to Jemu Zbawiciel powierzył swoją matkę, a zarazem jego oddał swojej matce, mówiąc: niewiasto, oto syn twój, synu, oto matka twoja. Bóg jest miłością, pisze święty Jan Ewangelista. Jak zauważa papież Benedykt XVI w encyklice pod tym samym łacińskim tytułem Deus Caritas Est, te słowa z pierwszego listu świętego Jana Apostoła wyrażają ze szczególną jasnością istotę chrześcijańskiej wiary. Chrześcijański obraz, a także wynikający z niego obraz człowieka i jego drogi. Oprócz tego w tym samym wierszu święty Jan daje nam jakby zwięzłą zasadę chrześcijańskiego życia, pisze papież. Zatem prawda, że Bóg jest miłością, określa istotę chrześcijańskiej duchowości, gdyż nie chodzi w niej ani o długie i wzniosłe modlitwy, surowe praktyki ascetyczne czy inne akty kultu, lecz o miłość do Boga i bliźniego. Wszystko zaś ma wypływać z miłości i zarazem być jej oznaką. A ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, co podkreśla święty Jan Apostoł w innym miejscu, dlatego miłość nie jest już przykazaniem, ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi. Prawda o Bogu, który jest miłością, nieprzypadkowo odczytywana jest w liturgii okresu Bożego Narodzenia, bo właśnie przez wcielenie Syna Bożego najpełniej objawiła się miłość Boża względem każdego człowieka. Święty Jan Apostoł przynajmniej kilka razy podkreśla, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A zatem nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Inicjatywa miłowania należy więc do Boga. On nas uzdolnił do miłości. Potwierdza to ten sam ewangelista, pisząc: my miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Współcześnie mówiąc, że Bóg jest miłością, łatwo popaść w błąd i uznać, że miłość jest Bogiem, że jest boska, a zatem w imię miłości wszystko człowiekowi wolno. Miłość wszystko usprawiedliwia i wszystko wybacza. Otóż problem bierze się z tego, że słowo miłość uległo dewaluacji i zniekształceniu przez sprowadzenie jej do uczucia, które szczególnie angażuje sferę uczuciową i cielesną i jest sferę cielesną z całym jej seksualnym dynamizmem. Papież Benedykt, doskonale świadom tego pomieszania pojęć, w cytowanej encyklice Deus Caritas Est już na wstępie wyjaśnia, w jakim sensie należy rozumieć, że Bóg jest miłością. O ile w języku polskim posługujemy się jednym i tym samym słowem, to inne języki, a zwłaszcza klasyczna łacina i greka, mają kilka pojęć dla opisania, czym jest ta szczególna więź osób. Papież zwraca uwagę, że język grecki, na który zostało przetłumaczone Pismo Święte, posługuje się słowem eros, filia i agape. Eros to miłość pragnienia, angażująca sferę uczuć i zmysłów, a więc całą cielesność człowieka. Dlatego stanowi jeden z ważnych elementów więzi osobowej kobiety i mężczyzny. Wbrew temu, co się sądzi, chrześcijaństwo nigdy nie lekceważyło tego wymiaru miłości, lecz jedynie wzywało do uporządkowania go, gdyż często eros sprowadzany jest do seksu. Słowem filia klasyczna greka określa miłość przyjaźni, której niedoścignionym przykładem jest relacja Jezusa z Jego uczniami. Jak zauważa papież, o ile eros jest miłością wstępującą, w pewnym sensie ekstatyczną, to agape jest miłością, która wstępuje od Boga. Oznacza to, że agape nie tyle szuka upodobania w drugiej osobie, lecz pragnie ją uszczęśliwić przez samodarowanie się. Oczywiście nie można tych różnych wymiarów miłości przeciwstawiać, bo wówczas powstaje karykatura miłości, która zamiast uszczęśliwiać człowieka, może głęboko go ranić. W Bogu więc mają źródło wszystkie postaci miłości. Jednak pojęciem, które zdaje się najlepiej uzmysławiać jego tajemnice, jest agape, miłość, która pragnie obdarowywać i uszczęśliwiać. Bóg, który jest miłością, niczego nie chce od człowieka dla samego siebie, ale pragnie dać wszystko swemu najwspanialszemu stworzeniu. Jeśli domaga się, aby go miłować, to jedynie ze względu na ostateczne dobro człowieka. On przecież został powołany do istnienia nie dlatego, że Bóg go potrzebował, ale dlatego, że boska miłość ma to do siebie, że chce obdarowywać swoim istnieniem, a więc pełnią życia. Chce nieustannie napełniać swoim szczęściem. 2 tygodnie temu mówiłem, że Bóg jedyny, objawiając się Mojżeszowi na Chorebie, przedstawił się jednym prostym słowem – jestem, trwam. Z tym określeniem ściśle wiąże się nowotestamentalne przedstawienie Boga – miłość. Bóg jest i jest miłością. W ludzkim świecie często wydaje się, że aby komuś okazać miłość, należy mu coś dać – kwiaty, pieniądze czy prezent. Wprawdzie jest to słuszne przeczucie, ale mocno ograniczone. Miłość bowiem najpełniej wypowiada się nie w darowaniu czegoś, ale w darze samego siebie. Jeżeli więc ludzie naprawdę kochają się, to mają dla siebie czas. Dają to, co dla nich najcenniejsze, swój czas, swoje istnienie. Jeśli naprawdę się kochają, to pragną być ze sobą na zawsze i to w całkowity sposób, wyłączny. Czynią ze swego życia, ze swego czasu, ze swoich umiejętności, ze swoich uczuć, także ze swego ciała, wyłączny dar dla kochanej osoby, Boga lub człowieka. O ileż bardziej takim darem z samego siebie dla człowieka jest Bóg, który dzieli się swoim istnieniem, swoim geniuszem i wolnością. Co więcej, swe bóstwo stale powierza w ręce człowieka. On z miłości do nas pozostał aż do skończenia świata, najpierw w bezbronnej postaci dziecka, a następnie w chlebie eucharystycznym. Dla nieograniczonej miłości Boga i to nie wystarcza. On chce nas mieć przy sobie, chce mieć ze sobą i w sobie na zawsze, na całą wieczność w niebie, bo niebo to przecież miłość Boga. Doprawdy trudno pojąć tę logikę Bożej miłości, a jeszcze trudniej zrozumieć człowieka, który nie chce się na nią otworzyć, lecz gardzi Bogiem, który jest miłością. Jakże godny politowania jest taki duchowy samobójca.